Cześć, dzień dobry. Witam na kolejnym webinarze zorganizowanym w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Natalia Bienias i będę miała dzisiaj okazję poprowadzić to spotkanie. A spotkanie dość nietypowe, bo będzie na tym spotkaniu również dwóch gości tym razem z Katedry Grafiki Wrocławskiej Filii Uniwersytetu SWPS. Mariusz Pszczołek i Krzysztof Moszczyński. Panowie, kilka słów o sobie poproszę na dobry początek.
Dobry wieczór. Nazywam się Moszczyński, jestem związany z SWPS-em od 2000 roku, a w Katedrze Grafiki od 2011 roku jestem wykładowcą. Odpowiadam też za takie kwestie administracyjne związane właśnie z programem.
Dzień dobry, ja się nazywam Mariusz Pszczołek i też od mniej więcej 10 lat jestem związany z Katedrą Grafiki Uniwersytetu SWPS. Wcześniej byłem też studentem. Później absolwentem, teraz na co dzień pracuję, wykładam, jestem też prodziekanem do spraw studenckich i zastępcą dyrektora Instytutu Projektowania właśnie na Uniwersytecie SWPS.
No to super, formalności mamy za sobą, to myślę, że możemy przejść do tematu, a temat, który nas tutaj dzisiaj połączył, to design. Jak się zmienia i jakie stoją przed nim wyzwania? Więc żeby tak zacząć i może zacząć od tego samego punktu, bo myślę, że design to takie słowo, które ostatnio było odmienione przez wszystkie przypadki i spotkamy się z określeniami, że można kupować już designerskie meble, można coś designować, jest UX design, jest content design i ten design pojawia się właściwie wszędzie. Więc dobrze by było sobie tak zacząć od najprostszego pytania, czym ten design właściwie jest, co przez ten design wy rozumiecie i jak znaczenie tego słowa zmieniało się przez lata.
Design możemy określić jako taką, myślę, generalną aktywność robienia czegokolwiek innego, nierzeczowego w określony sposób. Ten sposób to nic innego jak proces projektowy, który ma swoje określone ramy, swoje określone etapy czy węzłowe punkty. To jest analiza, strategia i kreacja. Tak najogólniejszej formie możemy to opisać. Projektowanie to zasadniczo rozwiązywanie problemów i dostarczanie rozwiązań generalnie prostych w użyciu dla tak zwanego końcowego użytkownika w dowolnej roli społecznej. Myślę, że ta rola społeczna w tym wypadku jest szalenie istotna, ponieważ możemy projektować dla jednej osoby, która zmienia swoją rolę społeczną. Ta rola jest dynamiczna możliwie, ponieważ możemy być pacjentem w szpitalu, pacjentem w urzędzie, możemy być oczywiście klientem w sklepie, użytkownikiem strony internetowej, a więc za każdym razem mówimy o tym, żeby diagnozować i rozwiązać jakiś problem i dostarczyć rozwiązanie proste w użyciu. To jest, myślę, chyba taka najbardziej, najpowszechniejsza i najogólniejsza definicja projektowania, jaką możemy sobie tutaj chyba zbudować.
To można powiedzieć, że rola projektanta to tak naprawdę może być rola bardzo obszerna albo wręcz przeciwnie, mocno wyspecjalizowana w którejś tej dziedzinie, bo o projektantach, tak jak wspominałeś, czy doświadczeń użytkowników, czy projektantach stron internetowych, czy wręcz projektantach przestrzeni. Więc tu też z ciekawości zerknę później na czat do naszych widzów pytanie, jak wy wyobrażacie sobie słowo design i podejrzewam, że w pierwszej myśli, jak sobie to pytanie zadajemy, to w zależności od naszych doświadczeń i tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, to też te skojarzenia będą bardzo różne. No i właśnie, i teraz pytanie, bo dużo się teraz pojawia tematów związanych z edukacją projektową, dużo mówimy o nauce projektowania, więc jak mamy do czynienia z tak obszernym tematem jak design, to czy tego designu można się nauczyć?
Myślę, że można odpowiedzieć trochę słowami chyba wschodu, najbliżej nam do tego, a mianowicie nie można się designu nauczyć, ale można się designu uczyć. Wynika to z tego, że zmiany w obyczajowości dezaktualizują wiele rozwiązań. Oczywiście są problemy, które są dość ogólne, są problemy, które są prawie że uniwersalne. Mieszkamy w pięknym mieście, w którym zrealizowany został taki eksperyment architektoniczno-społeczny jak WUWA, gdzie właśnie problem mieszkania, miejsca pracy, chyba dziś dość aktualny, próbowano rozwiązać na kilku poziomach. I mam wrażenie, że można zamienić to słowo na szukanie jakiejś równowagi między życiem zawodowym i życiem prywatnym. I to jest coś, co jest w jakiś sposób uniwersalne, ale obyczajowość weryfikuje masę rozwiązań no i pewne rozwiązania się zwyczajnie dezaktualizują.
Ja myślę tutaj, że warto jeszcze podkreślić to, że praktyka projektowania jest możliwie różnorodna. To już myślę, że w latach 60. Horst Rittel mówił, czy uknął takie pojęcie wicked problems, czyli problemy, których zwyczajnie nie da się rozwiązać w sposób zero-jedynkowy. I to bardzo dobrze wskazuje na taki cyrkularny charakter projektowania, czyli projektowanie nie ma początku, nie ma końca. W tym sensie, że jeżeli punktem wyjścia w projektowaniu jest problem, a celem jest jego diagnoza i w konsekwencji podjęcie próby rozwiązania określonego problemu projektowego, no to każde rozwiązanie w tym założeniu może generować inne problemy, a więc de facto projektowanie w tym wypadku się zapętla, bo mamy takie problemy, których zwyczajnie w sposób zero-jedynkowy nie jesteśmy w stanie rozwiązać i dokładnie jakby na ten problem stara się odpowiedzieć metodycznie, metodologicznie projektowanie.
Nie uczymy się designu, uczymy się, jak rozwiązywać problemy za pośrednictwem pewnych metod i technik, okej. No dobra, ale czy w takim razie każdy tym designem może się zajmować? No bo tu mówimy właśnie o tych bardzo szerokim pojęciu, różnych specjalizacjach. Domyślam się, że też w zależności od tego, w którą specjalizację byśmy sobie chcieli pójść, co nas bardziej interesuje, to też prawdopodobnie powinniśmy mieć jakieś różne predyspozycje do tego, czy może wręcz przeciwnie. Uważacie, że projektant jest na tyle uniwersalną rolą, że można by to było jakoś scharakteryzować zestawem pewnych cech, które można przypisać takim osobom? Jak to wygląda z waszej perspektywy?
Faktycznie chyba jest taka dyskusja, czy doświadczamy takiej dyskusji, w której po jednej stronie mamy osoby, które twierdzą, że jednak projektowanie powinno być możliwie sprofesjonalizowaną, zamkniętą dyscypliną fachowców w ramach określonych zakresów obowiązywania na przykład. Czy to będą architekci, czy to będą inżynierowie, projektanci produktu, czy projektanci przestrzeni miejskich, jakkolwiek będziemy sobie to określać, czy projektanci graficzni, jak w naszym przypadku, w przypadku naszej katedry. Ale projektowanie tak mocno się rozwija i tak mocno się zmienia w takim sensie manifestacji zakresów projektowania, że współcześnie coraz bliżej nam jest do udowodnienia tezy Papanka, że wszyscy jesteśmy projektantami. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że Papanek poza tą tezą uknął jeszcze jedną bardzo ciekawą, mówiącą o tym, że chyba nie ma bardziej szkodliwej aktywności społecznej właśnie niż wzornictwo przemysłowe, niż projektowanie i ja się absolutnie pod tym podpisuję. Natomiast trzeba sobie też jasno powiedzieć, że rola i funkcja projektowania się zmienia, ponieważ projektowanie dotyczy pewnego rodzaju zmiany. My mówimy przede wszystkim o zmianie społecznej, o wyodrębnieniu się takiej kategorii aktywnego odbiorcy, aktywnego obywatela, ponieważ zmiana nie jest możliwa w sposób zewnętrzny, czyli że my komuś coś narzucimy, tylko my możemy zaprosić kogoś do procesu w sposób zewnątrzsystemowy, zachęcić go do tego, żeby był częścią zmiany. I w tym sensie mówimy raczej o projektowaniu jako o animacji i moderacji zmiany społecznej. I w takim ujęciu projektowanie jest możliwe szerokie i w takim ujęciu każdy tak naprawdę może być projektantem, jeśli oczywiście mówimy o takim refleksyjnym podejściu do designu, gdzie jest miejsce na teorię, na wiedzę, na kompetencje, na umiejętności, ale przede wszystkim na jasny, powtarzalny, wolno od sprzeczności profil procesu projektowego, bo tutaj nie chodzi o przypadkowość, tylko chodzi o takie kompleksowe podejście do pewnego sposobu realizacji rzeczy, czy sposobu realizacji konkretnych wyzwań projektowych. Mi się wydaje, nie wiem, co ty myślisz, Krzysiek.
Tak historycznie cała ta dyskusja dla nas najbardziej chyba pasuje do końca XIX wieku, kiedy pewne środowiska, powiedziałbym artystyczne, rzemieślnicze, jakoś łączą wysiłki i wychodzi coś, co jest taką platformą dla nas finalnie, powiedziałbym, podstaw wzornictwa przemysłowego, czyli doskonalenia produktu masowego, ale później to się przeradza kilka lat później w manifesty różnych szkół projektowych, które projektują dospołecznie, a więc starają się projektować równościowo, demokratycznie, dostępnie, powszechnie. I to jest to projektowanie, które jest jeszcze takie, powiedziałbym, szersze. Później jest taki moment, kiedy można mówić o takim projektowaniu trochę niewidzialnym, kiedy mówimy o projektowaniu partycypacyjnym albo o ruchach zasadniczo oddolnych. I mam takie wrażenie, że to, co się zmieniło, to trochę jakbyśmy zrobili się mniej ambitni. Czyli świetnie doskonalimy dzisiaj produkt cyfrowy, hybrydę, potrafimy robić świetne usługi. Mamy masę projektantów, którzy robią to genialnie, ale myślę, że tropią szczegół i nie widzą szerszego obrazu. Tego obrazu, o który chodziło wtedy.
Ja myślę, że to można jeszcze, no właśnie, bo to jest taki bardzo wdzięczny temat, który można w nieskończoność uzupełniać, bo to, co możemy obserwować w kontekście tego, jak dywersyfikuje się praktyka projektowania, to widzimy w to w takich trzech wiodących kategoriach właśnie projektowania produktu, projektowania usług i projektowania doświadczeń. I tutaj nie chodzi oczywiście o chronologię, ani nie chodzi o zakres obowiązywania, tylko o pewnego rodzaju podejście do myślenia o projektowaniu. Bo w przypadku produktu mówimy o tym, żeby design wspierał funkcję produktu, no, czyli żeby wyjaśniał mi, w jaki sposób, w subtelny oczywiście sposób, mogę skorzystać z określonego produktu. I to jest to najbardziej takie podstawowe, modernistyczne myślenie o projektowaniu, chyba najprościej skonwencjonalizowane w taką ideę form ever follows function. Natomiast oczywiście z punktu widzenia systemu kapitalistycznego projektowanie produktu nie jest tak bardzo opłacalne, jak projektowanie usługi, w którym myśli się raczej o budowaniu możliwie szerokiego zakresu relacji, organizacji konsumenta w tym wypadku przez punkty styku konsumenta z marką, czy punktu styku konsumenta na razie z organizacją, ale też rolą projektowania usługi jest wydłużenie życia produktu. Czyli w jaki sposób możemy przekonać konsumenta do tego, żeby nie jednorazowo, ale wielorazowo korzystał na przykład z naszej usługi. No i myślę sobie, że tak nakomplikowano, czy tak nakomplikowaliśmy, bo musimy chyba wszyscy wziąć za to odpowiedzialność, rynek projektowania, że nagle wchodzi coś takiego jak experience design, czyli projektowanie szeroko rozumianych doświadczeń i tu wszelkiego rodzaju inkarnacje związane z corporate identity, brandingiem, user experience, user interface, które nie dotykają materialnych aspektów formy, nie dotykają usługi, ale starają się wyjaśnić świat, w którym przychodzi nam żyć, czy to jest taka forma wyjaśnienia orientacyjno-organizacyjna, gdzie w sposób pragmatyczny, czy wręcz powiedziałbym lękowski, od Krzysztofa Lęka, nie od lęku, próbujemy prowadzić, wyjaśnić i tłumaczyć użytkownikowi rzeczywistość, w której się znajduje. Możemy to robić oczywiście również w taki irytatywny sposób, kiedy wyrywamy użytkownika ze strefy komfortu, uwrażliwiamy go na coś, ale wciąż mówimy przede wszystkim o doświadczeniach, mówimy o projektowaniu komunikacji, o tym, żeby nam wyjaśnić świat, nawet jeżeli to jest w formie irytatywnej, w którym żyjemy.
Rozciągnęliśmy temat o kilka wątków, które chciałam też jeszcze gdzieś poruszyć i pogłębić. Wróciłabym trochę do tych tematów, o których wspomniał trochę Krzysztof a propos szkół projektowych, bo myślę, że tutaj też to rozumienie samego pojęcia szkoła projektowa może być bardzo różne. Zresztą sami mieliśmy na ten temat dyskusję, jak różnie możemy tą frazę rozumieć. Jedni będą za szkołę projektową uważali po prostu jakąś instytucję, która dostarcza nam po prostu usługę pod postacią edukacji projektowej, a jest jeszcze to drugie rozumienie pojęcia, do którego chciałabym wrócić, bo wydaje mi się, że do właśnie tego nawiązywałeś na początku rozmowy, więc gdybyście mogli przybliżyć właśnie temat szkół projektowych, co to jest właściwie, jak to wygląda teraz i jak to się na przestrzeni czasu różniło, bo też podaliście kilka nazwisk, myślę, że projektantów, których również będzie warto śledzić. No i właśnie, szkoły projektowe.
Myślę, że to jest kwestia historyczna, ty jesteś starszy ode mnie, więc...
To jest trochę tak, że spotykamy się ze sporym zniecierpliwieniem albo z niezrozumieniem, kiedy mamy takie kursy jak historia design, albo kiedy mówimy na różnych kursach o pewnych aspektach historii i tego, co się wydarzało faktycznie, bo masę osób, które kooperuje z nami, współpracuje, uczy się, mówi, my jesteśmy zainteresowani projektowaniem przyszłości. To jest piękne, to jest ambitne, to jest to, co jest sednem naszej działalności. Ale prawda jest taka, że kontekst, znajomość tego kontekstu, powiedziałbym pewne konotacje czy mechanizmy związane z tym, co się wydarzało, pozwala analizować trendy, prognozować trendy, śledzić albo po prostu wyodrębniać własne kierunki w tym projektowaniu. I my analizując to, dobrnęliśmy do takiego miejsca, kiedy mówimy, dlaczego pewne rzeczy były tak magiczne, dlaczego one były tak tak nośne albo takie, taki wpływ odegrały w historii. I no, wygląda to tak, że myślę, że była to potęga oczywiście myśli, ale też agregacja tej myśli i pewne takie dość sprzyjające okoliczności. Kiedy podnosimy dla nas bliski nam jakoś tak chyba ideowo Bauhaus jako pewnego rodzaju syntezę wielu ruchów. Nie odbierając wyjątkowości Gropiusowi i temu, co zrobił wokół tego środowiska, to jednak można powiedzieć przekornie, Bauhaus się musiał wydarzyć ze względu na pewnego rodzaju napięcie albo potrzebę po prostu. Fuzja wielu ruchów, wielu manifestów, prób zbudowania lepszego świata, cokolwiek społecznie to innego, znaczyło, nie? Albo innego. I domykając to, bo chciałbym ci też tutaj oddać głos, to chciałem tylko powiedzieć, że to jest właśnie ten taki mój osobiście zawód, kiedy mamy ten poziom wyzwań, który był chyba na początku XX wieku, to jest przykre też w dużym stopniu, a koncentrujemy się cały czas na tym takim wymiarze, powiedziałbym często konsumpcyjnym, rynkowym, podczas gdy słowa Dietera Ramsa, że być może design to będzie jedyny środek, dzięki któremu przetrwamy, nabierają coraz większego znaczenia tutaj.
No tak, szczególnie jak zestawimy to z koncepcją Takary, który mówi, że 80% szkodliwego wpływu na środowisko naturalne ma podstawy we wzornictwie przemysłowym. To faktycznie Dieter Rams tutaj uderzył w punkt i również w punkt John Takara. Natomiast to, co Krzysiek mówiłeś, to jest odnośnie Bauhausu i dlatego, dlaczego on się wydarzył, jest jak najbardziej słuszne, ale zauważmy, że ostatnie 30 lat, jak ostatnio sobie myślałem właśnie o tym, w jaki sposób zmienia się projektowanie, to jest tak naprawdę absolutna klęska idei, absolutna klęska pewnej filozofii projektowania, absolutna klęska manifestów. My już nie mamy manifestów i to, co Paul Rand słusznie chyba zdiagnozował, sprowadziliśmy projektowanie do takiej służebnej funkcji wobec biznesu, czy to wielkiego biznesu, czy małego biznesu, ale to jest po prostu służebna funkcja rynkowa. Można się nie zgadzać z Gropiusem, można kwestionować jego podejście w tym wypadku do sposobu nauczania, do programu studiów. Można kwestionować podejście Hochschule für Gestaltung, który jest takim spadkobiercą w obszarze projektowania graficznego Bauhausu po II wojnie światowej. I na pewno ja w każdym razie nigdy nie zgodziłbym się z Le Corbusierem na temat maszyny do mieszkania. W tym się zwyczajnie nie dało żyć. To jest projekt architektoniczny, który jest możliwie spektakularny, ale możliwie nie do życia. Takim dobrym zastosowaniem współcześnie jest miasto Brasilia, zaprojektowane chyba od podstaw przez Lucio Costa i później kontynuowane przez Oscara Niemeyera. Natomiast to jest miasto, w którym, żeby pójść do sklepu, trzeba za każdym razem wziąć albo publiczny środek transportu, albo najlepiej mieć własny samochód. To jest miasto, które dobrze wygląda z lotu ptaka, natomiast to jest miasto, w którym się zwyczajnie źle żyje. Ale o ile jest to pewien spadek po myśli Corbusiera, to przynajmniej z nim można było się nie zgadzać. Z nim można było się zwyczajnie pokłócić na temat tego, jak ma wyglądać miejskie życie, w jaki sposób mamy funkcjonować na poziomie pokoju, mieszkania, osiedla, ulicy, dzielnicy, no i później całego miasta. Szukam manifestów, współczesnych manifestów związanych z projektowaniem i jedyne, co jestem w stanie znaleźć, to są kolejne inkarnacje procesu projektowego, który został wymyślony w latach 50., tylko teraz to się nazywa service design albo design thinking. To jest jedyne, na co byliśmy w stanie wpaść, czyli w kolorowy sposób opisać proces projektowy, ale czy my jesteśmy w stanie wymyślić, czy być może tego nie potrzebujemy, ale ja uważam, że jednak potrzebujemy, czy jesteśmy w stanie wymyślić inne społeczeństwo niż to, które mamy. Społeczeństwo, które nie jest tak rozwarstwione, społeczeństwo, które nie jest tak targane przez różnego rodzaju wykluczenia. Zobaczmy obecną sytuację, w której się znajdujemy, sytuację epidemiczną, gdzie nagle okazuje się, że mamy trudności z utrzymaniem służby zdrowia, mamy trudności z utrzymaniem pracy, mamy trudności wreszcie z wykluczeniem technologicznym, choć jak twierdzą niektórzy nasi studenci, wszyscy jesteśmy na Facebooku. Otóż jak się okazuje, nie wszyscy jesteśmy na Facebooku i nagle mamy bardzo poważny problem i to jest poważne wyzwanie, które stoi przed projektowaniem, ale musimy wreszcie skończyć z tą służebną funkcją wobec rynku i zacząć się zastanawiać nad tym społeczeństwem, które chcielibyśmy osiągnąć.
To jest jeszcze też kwestia życia w pewnej bańce, myślę, że oprócz tego, o czym wspomniałeś. Chciałam was zapytać, tu myślę, że Mariusz trochę nakreślił swoje wyobrażenia na temat tego właśnie, jak przyszłość będzie nas oceniać z perspektywy czasu, bo gdzieś mamy te szkoły projektowe, które w tej chwili możemy sobie, którym się możemy przeglądać i mówić, co nam się podobało, co nam się nie podobało, że były jakieś, ale wyobrażaliście sobie właśnie, jak to kiedyś będą o nas mówili, a jakimi projektantami byliśmy?
Jeżeli będzie jeszcze ktoś, kto będzie nas mógł ocenić, to myślę, że oceni nas jako pokolenie czy pokolenia w zasadzie bezideowe. Mhm. Wiem, że to jest takie dosyć mocne stwierdzenie. Ono dotyczy też absolutnie mnie, ale poszukuję cały czas tego sposobu, tego jakby takiego ogólnego opisu czy pewnego manifestu, określenia miejsca, w którym jesteśmy i miejsca, do którego zmierzamy. Żyjemy czy funkcjonujemy, moim zdaniem, w każdym razie w takim przyjemnym totalitaryzmie, jeżeli można zbudować taki trochę oksymoron, ale polega on zwyczajnie na tym, że posiadamy bardzo szeroki dostęp do różnego rodzaju zasobów dóbr, które utrzymują nas w pewnego rodzaju właśnie takiej bańce dającej przekonanie, że świat jest jednak przyjemny, że świat jest fajny. Mhm. Ale jeżeli tylko, czy w tym wypadku rolą projektanta w żadnym wypadku nie jest jakby pozostawanie w tej bańce. Rolą projektanta jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy włączanie ludzi do, włączanie tej części społeczeństwa, która została z jakiegoś powodu wykluczona do społeczeństwa, w moim rozumieniu w każdym razie, otwartego, egalitarnego i tolerancyjnego. Co się takiego stało, że przez ostatnich kilkanaście lat tak naprawdę zawaliliśmy wszystko, co tylko mogliśmy zawalić w kontekście właśnie pewnej otwartości i tolerancji? Dlaczego nagle zastanawiamy się nad tym, że pewnych rzeczy nie wypada powiedzieć, nie wolno powiedzieć, prawda? Czemu dopuszczamy nagle faszyzmy, różnego rodzaju faszyzmy i totalizmy w przestrzeni publicznej? Jak mogliśmy wpaść na to, że po II wojnie światowej jesteśmy gotowi proklamować te same idee, proklamować te same koncepcje, które w latach 30. doprowadziły właśnie do największej tragedii, czyli II wojny światowej? Ja tego zwyczajnie nie rozumiem.
Ja bym jeszcze się odniósł do tego, bo padły takie mocne słowa. Mariusz powiedział wcześniej, na twoje pytanie, Natalio, jak będziemy zapamiętani, i padły tam takie słowa, że może zostaniemy sformatowani jako pokolenie właśnie bez idei. Myślę sobie, że problem też leży w tym, bo myślę, że tak patrzymy na projektowanie jako na pewnego rodzaju aktywność taką dospołeczną. A wokół jest masę problemów, które ma podłoże społeczne. Uczepię się na chwilę tylko jednego, czyli pogłębiających się nierówności. Właściwie raporty Oxfam z roku na rok po prostu szokują tylko. Dokładnie. Te liczby są po prostu przytłaczające i one jasno pokazują, że sami destabilizujemy system, który skonstruowaliśmy. Może znowu trochę to spłycę i skrócę i powiem, bo demokracja przegrywa z kapitalizmem na ten moment. To nie jest tak, że jesteśmy jakimiś zagorzałymi, nie wiem jak tutaj powiedzieć,
antykapitalistami
czy rewolucjonistami, ale widać, że to co się dzieje ewidentnie jest niestabilne. I teraz skala procesów może być tak duża, że nawet jak my widzimy pewien poziom wyzwań, to być może projektowanie nie wystarczy, żeby ruszyć to, że odpowiedź jest zupełnie gdzie indziej. Że my widzimy to z takiego, staramy się założyć to z takiego metapoziomu, możliwie szeroko, ale to nie znaczy, że to jest ten format, który jest tylko dla nas. Może to jest wiki problem.
No, przyznamy sobie na barki dosyć dużą odpowiedzialność, że staje nagle przed nami cała masa wyzwań. Ja pozwolę sobie was zatrzymać na chwilę, bo pojawiły się pierwsze pytania od naszych widzów, a jedno jest bardzo teraz w temacie, zwłaszcza, bo jest pytanie, czy w historii designu były jakieś punkty zwrotne, które zmieniały bieg i kierunek projektowania i co spowodowało, że kiedyś była ta ideowość, której dziś brakuje? Czy jesteście w stanie w ogóle odpowiedzieć na takie pytanie?
Ja mogę spróbować na drugie odpowiedzieć.
Ja myślę, że spróbuję na pierwsze.
Jeśli od pierwszych w historii designu były jakieś punkty zwrotne?
To myślę, że no tak, oczywiście. Jakby każdy nowy manifest de facto był odpowiedzią na taką z reguły krytyczną na to, co się wydarzało wcześniej. Modernizm był pewną krytyką tego, co wcześniej można było doświadczyć, ale postmodernizm przecież jest krytyką modernizmu, kiedy ruch Memphis zaczyna kwestionować te wspaniałe produkty, wspaniałe projekty Missa van der Rohe i całej ekipy skupionej wokół modernistycznego projektowania, kiedy nagle pewnego rodzaju symetria, czystość i funkcja w projektowaniu zwyczajnie się znudziły. Ja cieszę się tylko, że postmodernizm, ale to jest tylko i wyłącznie bardzo mocno prywatne zdanie, nie przeforsował się w takiej skali, jak przeforsował się modernizm czy wszelkiego rodzaju inkarnacje modernizmu. Natomiast to była estetyka, czyli to był jakby pewien inny sposób patrzenia na świat. Bo my myślę, że bardzo często błędnie staramy sprowadzić pojęcie estetyki do piękna lub brzydoty. Estetyka to jest sposób widzenia, sposób postrzegania, sposób obserwowania i definiowania otaczającej nas rzeczywistości. Więc jeżeli patrzymy sobie na projekt modernistyczny, to jest pewna reprezentacja obrazu świata. Kiedy patrzymy na projekt postmodernistyczny, to też jest pewna reprezentacja obrazu świata, nie lepsza, gorsza, ale inna. To, że ja oceniam ją gorzej czy źle, to nie uprawnia mnie do tego, żeby twierdzić, że inna wizja świata w tym wypadku jest czy stoi na przegranej pozycji.
Ja bym się odniósł do tego waloru ideowości czy pewnych programów ideowych. Najprościej chyba to znowu historycznie wychwycić, kiedy mamy ten przełom XIX-XX wieku i mamy skalę sporych przemian społecznych. Mianowicie myślimy, konceptualizujemy społeczeństwo, które pozbawione jest w dużej mierze arystokracji albo nie ma ona tak uprzywilejowanej pozycji. Kiedy staramy się z mieszczaństwa zbudować klasę średnią, która jest możliwie liczna, która pracuje koniunkturą na tyle, że jest w stanie stabilizować systemy demokratyczne. Więc z zupełnie innego zaplecza, można powiedzieć, pojawia się potrzeba budowania komfortu, dobrobytu, ale czegoś, co jest też bezpieczne albo zwyczajnie ergonomiczne. I to jest początek chyba industrial design, to jest początek product design i to jest to takie mierzalne, artefaktyczne. Ale miało to podstawy zupełnie, powiedziałbym, szersze. Natomiast lata 20 czy lata 30 to są próby, poważne próby architektoniczne, zresztą nie tylko architektoniczne, bo można dzisiaj powiedzieć, byłoby chyba tak kolokwialnie lifestyle'owe właściwie, jak w czasach, gdzie jest ograniczony dostęp do dóbr, zbudować optymalnie, możliwie komfortowo tą przestrzeń wokół nas. I to myślę, że znowu jest taki moment zupełnie pragmatyczny, gdzieś tam nam jest bliski. Oczywiście jak się śledzi, nie wiem, losy awangardy europejskiej, to daje się znaleźć takie miejsca jak włoski futuryzm, który jest taki mocno, powiedzmy, romantyczny w założeniach manifestu, no a niestety historycznie bliski włoskiemu faszyzmowi, więc powiedziałbym dramatyczny na swój sposób ruch. Są takie podejścia jak radziecki konstruktywizm, który właściwie dźwiga pewną wizję społeczną. Ona została skompromitowana totalizmem, ale to nie była oczywiście robota projektantów. Natomiast myślę, że to są takie ruchy, które są elektryzujące czy ważne, bo one powodują, że jak się o nich czyta czy myśli, to chyba najłatwiej jest uniknąć wypalenia zawodowego w tym zawodzie po prostu.
No i dają pewien punkt odniesienia, to znaczy, że można było inaczej niż w aktualnej formie definiować to, jak my mamy żyć. I to nie tylko mam na myśli przestrzeń do życia, ale pewien sposób znowu budowania pewnego obrazu świata. Krzysiek tutaj powiedział o stylu życia, czyli w jaki sposób my konstruujemy nasz obraz świata poprzez komunikację, jak my sobie go definiujemy, jak my się, to takie brzydkie słowo, wreszcie dyferencjonujemy, czyli dlaczego jesteśmy różni w swoich komunikacjach, w swoich językowych obrazach świata. No z tym zwyczajnie można było się nie zgadzać, ale przynajmniej było z czym się nie zgadzać. Natomiast teraz mam takie wrażenie trochę, że my staramy się ze sobą zgodzić, bo żyjemy tak samo, bo żyjemy w takim samym świecie. On jest po prostu...
Ciekawe pytanie przed chwilą, że może obecnie jest tak, że wcale nie potrzebujemy kolejnej idei, z perspektywy czasu przywykliśmy do szukania idei, a może wcale nie musimy. To jest komentarz jednego z naszych widzów. Ale też padło pytanie odnośnie tego kreowania obrazu świata. Właśnie, jak teraz projektanci produktów, usług i doświadczeń mogą wpływać na kwestie tolerancji i wolności słowa? Bo wydaje mi się, że gdzieś są takie dwa bieguny w całej tej kwestii związanej z edukacją projektową i takim wychowywaniem projektantów, czy też kształtowaniem się projektantów w obecnych czasach, gdzie są dwa bieguny, to znaczy jeden, jesteśmy artystami z jakimiś ideami, za którymi podążamy i zaraz bardzo szybko i boleśnie zderzamy się z otoczeniem biznesowym i po prostu taką najzwyklejszą, najprostszą potrzebą zarabiania pieniędzy z tego, czym się zajmujemy. No i właśnie gdzie jest w tym wszystkim miejsce na to, żebyśmy jednak z tymi ideami podążali, czy właśnie budowali jakiś taki wizerunek tych projektantów walczących o wolność słowa i tolerancję.
Ja myślę, że to jest bardzo ważny wątek, który zahacza trochę o taką higienę psychiczną. Kiedy rozmawiamy z absolwentami, ale też kiedy rozmawiamy ze studentami i ostrzegamy ich przed zapatrzeniem się na jakiś trend albo po prostu zafiksowaniem się na jakiejś kompozycji i kiedy ostrzegamy ich przed wypaleniem zawodowym, to zawsze uczulamy ich na to, żeby patrzyli możliwie szeroko, czym było projektowanie i jak uniwersalną aktywnością i ilu płaszczyzn dotyczyło projektowanie. I ja myślę, że właśnie żeby się nie wypalić zawodowo, to chyba to jest w obowiązku każdego projektanta, żeby miał ten przedział takiej aktywności dospołecznej po prostu. To się robi poprzez ruchy oddolne, poprzez no nie wiem, sygnalistów, to chyba tak już spektakularnie można byłoby powiedzieć, ale mamy takie problemy projektowe jak Smart City, które idzie, kolokwialnie mówiąc, od powiedzmy historycznie od 30-40 lat, a tak naprawdę po roku 2000 zaczęły się możliwości infrastrukturalne i widzimy, że w tych rozwiązaniach, gdzie czasami nie ma refleksji, chodzi o prawdopodobnie w dużej mierze kapitalizację danych, a nie ma to nic wspólnego znowu z budowaniem czegoś, co jest równościowe, co jest zrównoważone, co jest stabilne. Ja tylko się odniosę jeszcze na moment do jednej kwestii, do tego komentarza, który tam padł wcześniej, że może nie potrzebujemy dzisiaj wielkich idei. To jest pragmatyczna uwaga, niewykluczone, że w jakiś sposób słuszna, ale ona mnie na tyle poruszyła, żebym powiedział tak, na pewno jest potrzeba zmiany w stosunku do tego, co dziś jest. Nie wiem, na ile projektowanie jest w stanie to udźwignąć, ale powiedziałbym szerzej, jest takie wyzwanie jak projektowanie zmiany, po prostu. Albo projektowanie w permanentnej zmianie. I myślę, że to może trochę komentuje to, co zostało wcześniej powiedziane na temat tego pragmatyzmu właśnie w projektowaniu.
Jest ciekawy komentarz w kontekście całego tego wątku. Wracając do początku dyskusji, czy określona grupa predestynowanych specjalistów ma moralne prawo do definiowania naszej przestrzeni życiowej? No bo teraz pytanie właśnie, kto ma rację, kto ma słuszność, dlaczego to właśnie my, projektanci, czy też ta grupa projektantów musi być faktycznie tą grupą, która w imię idei robi rzeczy dobre, czy też w swoim rozumieniu dobre po prostu.
Jeżeli będziemy przyjmować praktykę projektowania jako narzucanie komuś swojej wizji świata, to czym to się różni od faszyzmu? Absolutnie niczym. Natomiast my raczej staramy się patrzeć na praktykę projektowania jako na animację i moderację zmiany społecznej w takim sensie partycypacyjnym. To znaczy, jeżeli mówimy o zmianie, która dotyka jakiejś grupy społecznej, to nie można tego zrobić bez tej grupy społecznej. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że musimy zmienić, moim zdaniem w każdym razie, myślenie o tym, czym jest, o roli projektanta. Bo jeżeli będziemy faktycznie podchodzić do tego w taki sposób pewnej estymy zawodowej, czy pewnego rodzaju profesjonalizacji o takim charakterze fachowca, specjalisty, no to zostaniemy w tym miejscu, w którym myślę jesteśmy, a będziemy tylko i wyłącznie pogłębiać te nierówności społeczne, których na co dzień doświadczamy. I myślę, że właśnie ze względu na te nierówności społeczne my potrzebujemy zmiany w projektowaniu. Natomiast jeżeli będziemy podchodzić do praktyki projektowania właśnie w taki sposób, że my jesteśmy moderatorami tylko i animatorami, albo najpierw animatorami, a potem moderatorami zmiany społecznej, to zwróćmy uwagę, z czego wynika ta zmiana. Ta zmiana nagle wynika z systemu, dla którego jest ta zmiana projektowana. Ona nie jest narzucona z zewnątrz. Ona ma charakter zewnątrzsystemowy, bo potrzebujemy pewnej zewnętrznej perspektywy nie patrzenia na manifestacje, jak wygląda społeczeństwo, tylko jak działa społeczeństwo. No bo dokładnie tym przykładem jest Smart City, gdzie mamy świetne rozwiązania infrastrukturalne, świetne rozwiązania technologiczne, ale czy my umiemy ze sobą żyć? Czy my mówimy naszym sąsiadom dzień dobry? Czy my jesteśmy z nimi w przynajmniej możliwie partnerskiej relacji? Czy my jesteśmy tylko i wyłącznie przypadkiem zamknięci w kolejnych aplikacjach, które pozwalają nam na przykład zarządzać osiedlem? A może wystarczy, że będziemy sobie wobec siebie uprzejmi? To też można zaprojektować.
Tutaj poruszyłeś temat i wątek, który bardzo mnie kurczyło, żeby poruszyć, choć nie wierzyłam, że będziemy mieć na to czas, ale wykorzystam teraz ten czas, bo czemu by nie. Wspominałeś o tym takim uproszczeniu roli projektanta do narzędzi i do zbioru pewnych reguł, które można zastosować i przełożyć na różne specjalizacje i jest projektant, który może coś zrobić. I właśnie, jak to się zmienia w kontekście tego rozwijającego się AI, coraz częściej mówi się o tym, że komputery powoli realizują część zadań projektowych. Właściwie już pewne algorytmy mogą robić rzeczy, które do tej pory projektanci gdzieś tam sobie dłubali w pracowniach, a później przekładali to na komputery. Właściwie od tak dzieją się rzeczy. No i można sobie zacząć zadawać to pytanie, gdzie w tym wszystkim będzie miejsce dla projektantów, czy w ogóle to miejsce będzie. Czy nie zostaniemy prędzej czy później zastąpieni przez bardzo dobry algorytm?
Zostaniemy zastąpieni przez algorytm w sytuacji, kiedy przyjmiemy tę perspektywę, która się pojawiła gdzieś tam w komentarzu, że być może kolejna zmiana nie jest potrzebna, bo żyjemy w bardzo przyjemnych czasach, w przyjemnej rzeczywistości, jest nam dobrze, pomimo sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie, możemy siedzieć przed komputerem, oglądać webinar albo albo inny ciekawy serial. Natomiast jeżeli właśnie zauważymy ten problem, który przed nami absolutnie się pojawia, czyli pewnego rodzaju automatyzacja i robotyzacja, to projektowanie w tym sensie takiego bezrefleksyjnego przestawiania elementów na ekranie komputera zostanie chyba najszybciej zastąpioną dyscypliną czy dziedziną sektora kreatywnego, zwyczajnie, ponieważ to jest tańsze, to biznesowo się bardziej opłaca. Zaprojektowanie znaku dla organizacji XYZ będzie po prostu darmowe, bo można sobie włączyć stosowny algorytm, który wygeneruje nam stosowny obraz. Już przecież trwają eksperymenty.
Proszę? Już są takie narzędzia, które pozwalają wygenerować.
Dokładnie tak. One pewnie mają jeszcze pewien poziom ułomności technologicznej, ale dokładnie one się pojawiają za chwilę, będą się upowszechniały. Dziennikarstwo jest bardzo dobrym przykładem tego, tej specyficznej automatyzacji, możliwości pisania tekstów przez, zwyczajnie mówiąc wprost, przez roboty. I teraz tu nie chodzi tylko o projektowanie jako o profesję zawodową, tylko chodzi o myślenie o tym, na ile my jako cywilizacja mamy wpływ na rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Czy my chcemy oddać decydowanie o naszej codzienności, o naszym najbliższym otoczeniu, wielkim korporacjom czy wielkim algorytmom? Jeżeli znowu sprowadzimy to do tego komentarza, że być może nie potrzebujemy kolejnej wielkiej idei, to tak dokładnie się stanie.
Ja mam tylko jedną uwagę do tego, bo są takie miejsca, w których dochodzi do tej automatyzacji, do algorytmizacji właściwie, i nie wydaje mi się, żeby to było do końca złe. Ja jestem zaszokowany tym, jak ewoluuje web design. Właściwie z perspektywy, powiedziałbym, kompozycji, on się chyba już skończył. Przypomina w dużej mierze Helvetikę, jak się kiedyś mówiło. Czyli jest to jakiś wzorzec, który jest obligatoryjny dla pewnego segmentu. Mamy kilka frameworków, mamy maszyny, które potrafią znakomicie zbudować serwis, optymalizować go. Serwisy się wizualnie właściwie nie różnią od siebie, czyli przeczy to koncepcji corporate identity, w której chodziło o to, żeby się odepchnąć od tego kontekstu środowiskowego. Nikomu to nie przeszkadza. Jeżeli do tego dołączymy wymogi użyteczności, dostępności, to ktoś nawet powie, to jest wygodne. I paradoksalnie może to nie jest złe. W tym obszarze my może powinniśmy po prostu robić coś innego, gdzieś dalej.
To od razu narzuca się takie pytanie. Jeżeli myślimy o takich projektantach, którzy faktycznie mają szansę przetrwać te zmiany, które niewątpliwie gdzieś nadchodzą na horyzoncie, to jakich cech powinniśmy szukać u takiej osoby? Jakie cechy powinien mieć projektant, żeby można było powiedzieć, że będzie to dobry projektant, skuteczny projektant, projektant, który gdzieś tam będzie miał przyszłość w tym projektowaniu, jakbyście to określili?
Jeżeli pracujemy ciekawością, a więc zastanawiamy się, dlaczego ta rzeczywistość, w której funkcjonujemy, jest tak, a nie inaczej zaprojektowana. Tutaj przywołajmy Briana Reeda, że wszystko zostało zaprojektowane, ale niewiele rzeczy jest zaprojektowanych zwyczajnie dobrze. To skoro ta rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej, to dlaczego ona została tak zaprojektowana? Co się musiało takiego wydarzyć, że żyjemy w takiej normalności, a nie w innej normalności? Zaczynając od ciekawości najbliższego otoczenia, w którym funkcjonujemy, to myślę, że to jest najlepszy start, jeśli chodzi o projektowanie. No i oczywiście pewnego rodzaju otwartość, ale nie tak potocznie rozumiana, tylko przede wszystkim gotowość na to, że tam na zewnątrz może być inaczej. Gotowość na zmianę i umiejętność przyswajania tej zmiany, pewnego rodzaju pojemność na inność. To jest jakby to, co może nie tyle cechuje dobrego projektanta, co jest po prostu zwyczajnie punktem wyjścia w praktyce projektowania.
Ja bym dodał chyba jeszcze wrażliwość społeczną, bo to jest wtedy ugruntowane, może wręcz uniwersalne. I taką zdolność do obserwacji, pewnego rodzaju też dystans i odejście właśnie ze swojej perspektywy, przeglądnięcie się gdzieś z boku sytuacji. I chyba taką gotowość albo odwagę na to, o czym wcześniej już mówiliśmy, co gdzieś tam się ujawniło, a mianowicie wyzwanie związane z permanentną zmianą. Myślę, że to jest tak, że nic nie jest gwarantowane i że dlatego chyba coraz trudniej zarządza się nam procesem, bo jest nieprzewidywalny. Więc to projektowanie powinno być samo w sobie otwarte, nie wiem, niedoskonałe, ale pokorne i permanentne.
No dobra, to zadam teraz jeszcze takie pytanie, gdzie uczyć się tego projektowania i od czego zacząć, bo żyjemy w czasach, kiedy mamy całą masę instytucji, które reklamują się kierunkami projektowymi, grafiką, wzornictwem, jest tego coraz więcej. Mamy szkolenia i kursy, mamy osoby, które prowadzą indywidualne szkolenia, mamy całą masę artykułów, kanałów na YouTubie, portali społecznościowych, gdzie ta wiedza gdzieś krąży, czy całych wręcz platform edukacyjnych. Czy z Waszej perspektywy osób, które wykładają mimo wszystko na uczelni, możemy się kształcić jako projektanci bez tych instytucji? Widzicie w tym jakąś przyszłość, potencjał, możliwość?
To chyba zadałaś nam trudne pytanie i każdy z nas będzie uciekał od odpowiedzi, którą chyba najbardziej chcielibyśmy najbardziej udzielić, czyli najlepiej zacząć u nas. Czyli na grafice na Uniwersytecie SWPS, ale oczywiście nie jesteśmy tak naiwni, że nasi widzowie zwyczajnie uwierzą w tak prostą deklarację. Natomiast ostatnio świetny dokument o życiu i pracy Dietera Ramsa. I Dieter Rams dokładnie został o to zapytany. Gdzie zacząć? I on powiedział prosto, w domu, w swoim najbliższym otoczeniu. Przyglądając się temu, jak coś jest zaprojektowane, pracuj ciekawością, dlaczego to tak zostało zaprojektowane. Dlaczego telefon dla osób starszych wygląda zupełnie inaczej niż dla osób młodych? No możemy odpowiedzieć sobie w prosty sposób, no bo osoby starsze niedowidzą, więc muszą mieć większe klawisze. Ale przy okazji w taki subtelny sposób pokazujemy pewnego rodzaju wykluczenie technologiczne. Czyli my młodzi, nieliczni, jak pisał poeta, możemy mieć bardzo fajne, zaawansowane smartfony. Natomiast ci starsi, coraz bardziej liczni, patrząc jakby pod względem zmian demograficznych, takich już smartfonów mieć nie mogą, bo ta technologia dotykowa, mówiąc wprost, przepraszam, to nie jest moja opinia, oni są wprost za głupi na technologię dotykową, więc trzeba zrobić telefon dla seniora. Jednocześnie wykluczając tego seniora w sposób technologiczny z partycypacji w określonym sposobie komunikowania się na odległość, czyli w telefonie komórkowym.
My obserwujemy taką sytuację, w której docierają do nas coraz młodsze roczniki, z naszej perspektywy w każdym razie.
To jest trudne doświadczenie, tak. W moim przypadku zdecydowanie, Krzysztof, w moim również.
I poziom kompetencji tych technologicznych, znajomość obsługi programów daje nam coraz większy komfort. Nie musimy się koncentrować na podstawach lub wprost, mówiąc brutalnie, spora część osób tak jest kompetentna, że zdecydowanie przewyższa to nasz poziom. i to jest tym wygodniejsze. Ja bym tylko zaznaczył, że to nie jest projektowanie, tylko to jest znajomość pewnych narzędzi. Mhm. To jest ważne, to jest potrzebne, to się przydaje. Narzędzia mają to do siebie, że się zmieniają w czasie. Problemy, motywacje ludzkie nie. Więc powiedziałbym tak, zawsze jest proces uczenia się, poznawania. Jest to proces wewnętrzny, więc trzeba to zrobić samemu. Czy to się zrobi w domu, czy to się zrobi na kursie, czy to się zrobi na webinarze, czy na uczelni, nie ma to za bardzo znaczenia, bo to się musi wydarzyć w środku. Ale zachęcając kogokolwiek, kierowałbym w stronę możliwie najszerszą, w stronę pewnych podstaw, bo co chwilę zmienia się technologia, podejście, problem, ale pewne podstawy, o których mówimy, są uniwersalne.
Kończy nam się czas powoli. Szybciej minęło. Tak. Pytań jest jeszcze cała masa i po mojej stronie i tutaj kilka pytań ze strony widzów się pojawiło. Boję się, że jeżeli wejdziemy w któreś z nich, to całość potrwa zdecydowanie za długo. Więc ja zadam takie pytanie proste na koniec. Może wręcz banalne, ale z perspektywy osób, które uczą projektowania, myślę, całkiem przydatne, może dla osób, które dopiero się zastanawiają nad tą ścieżką projektową, czy w ogóle projektowaniem się zajmują. Czy macie jakieś rady dla takich początkujących projektantów? Co byście powiedzieli młodszym kolegom i koleżankom, którzy dopiero zaczynają?
Nie ufać rozwiązaniom, które są. Mamy taką sytuację, to jest coraz większy problem, że pojawia nam się taka frakcja osób, które zauważają, że to, co jest, jest wystarczająco dobre, to chyba słowo wystarczająco dobre jest takie dominujące i w związku z tym nie należy tego poprawiać, robić z tym czegokolwiek. Myślę, że jest to najprostszy sposób na zabicie innowacji. Więc to słowo nie ufać, jeżeli mógłbym to pogłębić, co mówisz, to podpalmy się tym przykładem po prostu.
Okej, okay, czyli nie ufamy starszym. Doskonałe zakończenie webinaru. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie. Myślę, że jakbyśmy tutaj sobie tak jeszcze mogli siedzieć trochę dłużej, to ta rozmowa trwałaby i trwała, bo wątków do poruszenia i pogłębienia na pewno jest jeszcze całkiem sporo. Chciałam podziękować naszym widzom, osobom, które wytrwały przez tą ostatnią godzinę, słuchały i przede wszystkim zadawały pytania naszym gościom. Ja przypomnę, że był to webinar organizowany przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Prawdopodobnie zobaczymy się jeszcze gdzieś tam w tym świecie projektowym czy kolejnym webinarze organizowanym przez Strefę Designu. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia.
Dziękujemy bardzo. Dobranoc.